Pokój i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie na cotygodniowej audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Ania Kurek, jestem neurologopedą i terapeutą integracji sensorycznej. Pokój i dobro. Witam Państwa w środowy wieczór w studiu radia Ain Karim na audycji Szlachetne Zdrowie. Dzisiaj do naszego studia zaprosiłam panią Beatę Frydlińską, pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej, a także terapeutę ręki.
Witam serdecznie Państwa.
Witam Cię, Beatko. W ostatnim czasie obserwujemy coraz częściej, że dzieci mają trudności i obniżone w ogóle napięcie mięśniowe, ale także słabą motorykę dużą, tak, która nam się przekłada na motorykę małą. Obserwujemy, że te dzieci mają trudności w trzymaniu narzędzia pisarskiego, że mają trudności z pisaniem, z dociskiem. I tutaj na pomoc przychodzi terapeuta ręki, którym jesteś ty, oczywiście.
Tak. Na terapii ręki prowadzimy zajęcia, które mają na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych, w tym także przygotowanie do pisania. Ręka i jej funkcja jest, i rozwój jej funkcji jest wykorzystywana na co dzień. Przyczyn zaburzających pracę ręki jest bardzo wiele. Nie wystarczy szukać ich w samej ręce, ponieważ dobra sprawność ręki wiąże się nierozerwalnie ze sprawnością tułowia, obręczy kończyn górnej. Nawet wielogodzinna praca dziecka przy stoliku nie usprawni jego ręki. Musimy poprawić sprawność całego tułowia ciała.
A do kogo skierowana jest taka terapia? Czy tylko do dzieci z obniżonym napięciem? Kto powinien w ogóle uczestniczyć w takich zajęciach?
W terapii ręki uczestniczą i powinny uczestniczyć dzieci, które mają nieprawidłową postawę ciała, mają zaburzone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny, ale nie tylko kończyny, bo również i ciała całego, problemy z wykonywaniem codziennych czynności, dzieci, które mają problemy w zabawach manipulacyjnych, w precyzyjnych, mają niską szybkość wykonywanych ruchów, wolne tempo uczenia się w nowych czynności motorycznych, problemy grafomotoryczne, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, problemy z koordynacją ruchową oraz nawet wspomagająco w opóźnieniu mowy.
No właśnie, bo ta obniżona motoryka, jakby duża, wiemy, że przekłada się na motorykę małą, tak? I motoryka mała to też są narządy artykulacyjne, czyli praksja oralna, tak? I właśnie ktoś by powiedział, że wpływ na rozwój tej manualności też przekłada się nam na rozwój mowy, tak? Powiedz mi, co na takich zajęciach się robi? Co daje nam ta terapia ręki?
No, przede wszystkim na terapii ręki usprawniamy dużą motorykę, bo to jest podstawa do wyjścia z usprawnieniem małej motoryki, ponieważ bez siebie nie mogą funkcjonować. Później usprawniamy współpracę oko-ręka. Wspomagamy czucie głębokie oraz powierzchowne. Rozwijamy sprawność ruchową dłoni dziecka. Usprawniamy umiejętność chwytu dziecka, koordynację między dłońmi. No i przechodzimy do nauki pisania.
Dobrze, to może zacznijmy od początku. Powiedzmy, jak rozwija się ta sprawność rąk u dziecka?
Rączki dziecka i ich sprawność rozwija się zaraz po urodzeniu. Już w pierwszym miesiącu dziecka ręce są ugięte prawie cały czas w stawie łokciowym i przyciągnięte do klatki piersiowej. Paluszki są zaciśnięte w piąstki i bardzo rzadko się otwierają. Występuje w tym okresie, między pierwszym a czwartym miesiącem życia dziecka, występuje tak zwany bardzo mocny chwyt, który jak damy dziecku palec, to dziecko mocno się potrafi chwycić i nawet troszeczkę unieść. Jest tak mocny ten uchwyt. W drugim miesiącu życia ręce niemowlaka nadal są zgięte w stawie łokciowym i nadal są przyciągnięte do klatki piersiowej. Paluszki już troszkę częściej się otwierają. Dziecko pomalutku potrafi już tymi rączkami więcej ruszać, chętniej. Nawet czasami mu się uda trafić, uderzyć w zabawkę, która wisi nad jego brzuszkiem. W trzecim miesiącu życia rączki dziecka już łączą się w linii środkowej ciała. Dziecko zaczyna poznawać i dowiadywać się, uczyć, że ma dwie rączki i potrafi już, jeżeli ta linia środkowa ciała się dobrze rozwija, ocierać nóżkami stopa o stopę, przekładać sobie zabawkę z rączki do rączki. Potrafi już utrzymać tą zabawkę, jeżeli mu włożymy do ręki, to przez chwilę utrzymać tą zabawkę. Potrafi również bardziej już zaplanować ten ruch, czyli uderzyć celowo i częściej w zabawkę wiszącą nad jego brzuszkiem. Coraz dłużej obserwuje swoje ruchy, potrafi już troszeczkę wyciągnąć ręce przed siebie, odwraca je, częściej otwiera i zamyka celowo. W czwartym miesiącu życia potrafi przez krótki czas, ale już dłuższy niż w trzecim, utrzymać przedmiot, który mu włożymy do rączki i na brzuszku potrafi sięgać po tą zabawkę. Chwyt, który był, ugięcie, które było wcześniej łokciowe, pomalutku też prostuje rączki, wyciągając je na przykład po zabawkę. W czwartym miesiącu nadgarstek jest nadal zgięty dłoniowo, czyli ta dłoń nie jest całkiem wyprostowana. No i już też potrafi tą zabawkę, którą otrzyma od nas, bardziej, dłużej wykorzystać w swojej, no jeszcze takiej prymitywnej zabawie. W piątym miesiącu życia rozpoczyna się okres kształtowania chwytu dowolnego, czyli dziecko już świadomie wyciąga tą rączkę do zabawki, do przedmiotu, którą pokazujemy dziecku. Wyprost jest już rączek, czyli tego zgięcia łokciowego, bo dziecko już potrafi wyciągnąć, sięgnąć po przedmiot. Leżąc na plecach, wymachuje zabawką, czyli już jest zabawa, prawda? Leżąc na brzuszku, jeżeli zabawka jest nieopodal niego, to potrafi wyciągnąć rączkę i sięgnąć po tą zabawkę, wkłada wszystkie przedmioty do buzi i leżąc również na brzuszku i trzymając tą zabawkę, potrafi uderzać zabawką o podłoże, na którym leży. Chwyt dłoniowy już jest w chwycie dłoniowym biorą udział paluszki drugi i piąty bez kciuka. Kciuk jest tylko takim paluszkiem przywiedzionym do trzymanego przedmiotu, czyli jeszcze w tym chwycie nie bierze udziału. W szóstym miesiącu życia dziecko posługuje się w jednakowy sposób obydwoma rączkami. Najbardziej charakterystyczne w tym okresie jest postukiwanie zabawką. Jest to dla dziecka nauka. Bawi go to, że przedmiot wydaje jakiś dźwięk, prawda? W zależności od przedmiotu, od podłoża. A więc dziecko w ten sposób poznaje też i świat, który go otacza. Niemowlę w tym okresie, w szóstym miesiącu życia, opanowywuje chwyt promieniowo-dłoniowy. Charakteryzuje się on tym, że przy zgięciu dłoniowo w nadgarstku biorą udział palce drugi do piątego. Pchają trzymany przedmiot w kierunku opozycji kciuka i promieniowej strony kciuka. Wykonuje dziecko pierwsze ruchy przywiedzenia i odwiedzenia kciuka. W siódmym miesiącu życia dziecko postrzega już właściwości różnych przedmiotów, coraz sprawniej nimi manipuluje i potrafi dobrze je chwytać. Zaczyna fascynować się wyrzucanymi przedmiotami na podłogę, obserwuje je, jak one się toczą po podłodze, jakie dźwięki wydają, co się z nimi dzieje. Chętnie zaczyna popychać piłkę, czy też inne przedmioty. W ósmym miesiącu życia nadgarstek dziecka przyjmuje pozycję pośrednią i widoczna jest wyraźnie przestrzeń między trzymanym przedmiotem a dłonią dziecka. Występują swobodne ruchy przewodzenia i odwodzenia kciuka w stosunku do innych palców. Dziecko się staje coraz bardziej precyzyjne. Umożliwia to dziecku chwytanie małych przedmiotów chwytem bocznym nożycowym. W dziewiątym miesiącu życia dziecko potrafi samo odszukać zabawkę ukrytą przez rodzica, na przykład pod kocykiem. Rozwija się precyzja ruchu dziecka. Dziecko więcej manipuluje, potrafi na przykład otworzyć pudełeczko, potrafi z niego coś wyjąć. Zwiększa się zgięcie grzbietowe nadgarstka i wzrasta opozycja kciuka. Rozwijają się ruchy wyizolowane palca wskazującego. Są one konieczne do chwytu pensetowego. Dziecko potrafi używać kciuka i palca wskazującego równocześnie. Mocno i zręcznie trzyma już na przykład ciasteczko, potrafi jakieś większe okruszki zebrać ze stołu, włożyć je do buzi, więc już te ruchy są precyzyjne, bardziej precyzyjne. W dziesiątym miesiącu życia niemowlę opanowywuje chwyt pensetkowy. Chwycie tym kciuk wyraźnie przeciwstawia się pozostałym palcom. A palce trzeci, czwarty i piąty są niezgięte, są nieznacznie zgięte. Dziecko trzyma przedmioty między opuszkami palców, a około 12 miesiąca życia chwyta opuszkami przyjmuje pozycję całkowitego zgięcia, umożliwia to trzymanie bardzo małych przedmiotów między koniuszkami palców, a nawet między paznokciami. No i roczne dziecko chwyta przedmiot, manipuluje nim dość pewnie i zręcznie, potrafi mazać kredkami po papierze, ustawia rzędem klocki, wyjmuje z pudełka już mniejsze przedmioty, drobniejsze, znajdujące się w pojemniku, w pudełku. Zaczyna się rozwijać tak zwana inteligencja manipulacyjna. Daje się zaobserwować, jak dziecko zwinnie i zręcznie przysuwa oddaloną zabawkę, ciągnąc ją na przykład z kocykiem, na którym siedzi, przywodzi tą zabawkę jakimś przedmiotem, jeżeli ma za daleko i nie dostaje rączką. Sprawnie porusza obiema rączkami, manipuluje różnymi przedmiotami. Tak właśnie przebiega rozwój sprawności ręki, którą maluch przygotowywuje od najwcześniejszych miesięcy już do nauki pisania.
Zapraszam Państwa na chwilę przerwy, a po przerwie powiemy, dlaczego ten chwyt jest aż tak ważny i w jakim wieku dziecko przejawia zainteresowanie pismem, ale także powiemy troszeczkę o rozwoju motorycznym.
Każdego dnia znajdziesz na życie sposób. Osobno czy we dwoje
Państwa po przerwie. Beatko, dlaczego ten chwyt jest aż tak ważny u dzieci?
No, musimy pamiętać o tym, że nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego prowadzi do zmęczenia i znacząco wpływa na jakość i czytelność pisma. W rozwoju chwytu pisarskiego u dzieci można dokonać takiego podziału na chwyty prymitywne, przejściowe i dojrzałe. Każdy z tych chwytów wyróżnia się pewnymi cechami charakterystycznymi dla siebie. I tak pierwszy chwyt dziecka, chwyt prymitywny, pojawia się już od około pierwszego roku życia i są to chwyty z użyciem siły. Charakteryzują się aktywnym ruchem w trakcie rysowania, wynikającym z mobilności stawu barkowego, a nie z nadgarstka. Palce od strony łokciowej nie mają stabilizacji, kciuk zaczyna dążyć do opozycji i brak jest wyizolowanych ruchów palca. I tak możemy wśród chwytów pierwotnych wyróżnić chwyt cylindryczny, który pojawia się około pierwszego, drugiego roku życia i charakteryzuje się tym, że aktywny jest staw barkowy. Wygląda on w ten sposób, że dziecko paluszkami łapie za przyrząd pisarski i pionowo go trzymając, próbuje rysować. Może się też pojawić chwyt cylindryczny odwrócony, czyli też dziecko trzyma wszystkimi paluszkami od pierwszego do czwartego, bo kciuk nie bierze w tym udziału, tylko przyciska jak gdyby ten przedmiot pisarski. I dłoń cała jest odwrócona jak gdyby w drugą stronę. Następnym takim chwytem prymitywnym jest chwyt wskazicielem. Jest to chwyt, który pojawia się między drugim a trzecim rokiem życia. Dziecko chwyta narzędzie pisarskie wszystkimi palcami z charakterystycznym wyprostowanym palcem wskazującym. Ten palec wskazujący jest nad narzędziem pisarskim, a pozostałe palce dziecko trzyma zgięte, kciuk jest wyprostowany. Jest kolejny chwyt, chwyt pędzelkowy i tak jak nazwa wskazuje, dziecko od góry trzyma narzędzie pisarskie i porusza nim tak jakby pędzlem. Kolejny chwyt jest to chwyt z wyprostowanymi palcami i pojawia się między 3 a 4 rokiem życia. Jest to ważny chwyt z punktu widzenia pojawienia się trzymania narzędzia poprzez kciuk i palce od strony promieniowej. Palce dziecka od strony łokciowej mogą być w niewielkim zgięciu, ale nie są zamknięte w dłoni. Narzędzie pisarskie dziecko trzyma między kciukiem a palcami od strony promieniowej. Staw barkowy stabilizuje się i pojawia się aktywność przedramienia, a przedramię spoczywa już na stole, co wcześniej nie było, wcześniej przedramię było w powietrzu trzymane przez dziecko. Następne chwyty są to chwyty przejściowe, pisarskie przejściowe i pojawiają się około 4 roku życia. I tutaj znowuż możemy wyróżnić statyczny chwyt czteropalcowy, którego używają głównie dzieci o luźnej budowie stawów i nieco obniżonym napięciu mięśniowym. Bardzo często w trakcie rysowania można zauważyć u dziecka wtedy przeprosty w stawach międzypaliczkowych palca wskazującego i środkowego. Występuje wtedy nadmierny nacisk na narzędzie pisarskie. No i jest to dla dziecka bardzo męczące, bo musi dużo siły włożyć, aby napisać coś, narysować. Kolejny chwyt to jest chwyt skrzyżowanego kciuka i jego cechą charakterystyczną jest trzymanie narzędzia pisarskiego między promieniową powierzchnią palca wskazującego a kciukiem. Przedramię i nadgarstek są aktywne w tym chwycie, a staw barkowy jest stabilny. No i najważniejszy chwyt, który już pozwala na to, aby dziecko prawidłowo trzymało narzędzie pisarskie, są to chwyty dojrzałe, chwyt trójpalcowy, który pojawia się między 4 a 5 rokiem życia i jest to chwyt, na który czekamy, który pozwala, aby dziecko poprawnie już zaczynało i było, jest to oznaka, że dziecko jest przygotowane, ręka dziecka jest przygotowana do nauki pisania.
No właśnie, bo teraz powiedziałaś o tych chwytach, jak one się tam rozwijają, ale tak ogólnie jakbyśmy miały podsumować, dlaczego ten chwyt jest aż tak ważny u tych dzieci?
Prawidłowe trzymanie ołówka lub kredki i innego narzędzia pisarskiego daje dziecku podstawę do tego, aby mogło podjąć naukę pisania czytelnego, szybkiego, pisania wyraźnego, wcześniej do rysowania. Ten chwyt prawidłowy gwarantuje optymalne użycie i wykorzystanie siły potrzebnej do spokojnego i skoordynowanego pisania. Również ponieważ jeżeli nie występuje ten chwyt, występuje nieprawidłowy, wtedy może to prowadzić do zmęczenia ręki, zmniejszenia wydajności, wytrzymałości przy pisaniu lub też rysowaniu. znacząco wpływa na jakość, czytelność pisma. Każdy z nas ma unikalny charakter pisma i w zależności od kultury różne są sposoby pisania i używania narzędzi pisarskich. Ręce wykonują wiele czynności, na przykład czynności precyzyjnych, które wymagają zaangażowania palców i dłoniowej powierzchni. Wykonują również siłowe czynności. Wykonują mieszane, czyli czynności, które w życiu codziennym wymagają ruchów precyzyjnych oraz siłowych, dlatego nazywamy je mieszanymi, i czynności dynamicznych, na przykład wycinanie nożyczkami. A więc rozwój tych umiejętności poruszania i odpowiednich chwytów jest potrzebna nie tylko do pisania, ale w codziennym życiu.
A w jakim wieku dziecko przejawia zainteresowania pismem? Czy od samego początku, czy jednak są to jakieś etapy?
No takie, tak się przyjmuje, że tak gdzieś od drugiego, od 2 lat i 8 miesięcy, to już są takie pierwsze przejawy zainteresowania dziecka pismem. Na początku oczywiście jest to naśladowanie ruchów pisma. Później w wieku 4-5 lat dziecko jak gdyby jest bardziej świadome i zdaje sobie sprawę, że to pismo może być mu potrzebne w różnych sytuacjach. No a w 6-7 roku życia próbuje już naśladować i realizować już naukę pisania.
Zatrzymajmy się na chwileczkę jeszcze, bo ja korzystając z tego, że ty jesteś terapeutą integracji sensorycznej, to chciałabym się zatrzymać tutaj przy rozwoju motorycznym. Co decyduje o prawidłowym rozwoju motorycznym dziecka?
Prawidłowy rozwój motoryczny dziecka jest uwarunkowany przede wszystkim odpowiednią wielkością napięcia mięśniowego i odpowiednim rozkładem tego napięcia mięśniowego. Jeżeli jest jakieś zaburzenie w tym napięciu mięśniowym i są jakieś nieprawidłowości w układzie ruchu przez właśnie te obciążenia nieodpowiedniego napięcia, wtedy dzieci mają utrudnioną możliwość nauki poprawnego chwytu, poprawnego pisania, ponieważ właśnie musimy wiedzieć, że przy nieprawidłowym napięciu mięśniowym, na przykład ręka również przez to napięcie nieodpowiednio pracuje. Uniemożliwia ona to nieprawidłowe napięcie, uniemożliwia kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz decyduje znacznie w procesie pionizacji dziecka. Bo dziecko, jeżeli nie siedzi odpowiednio, bo to napięcie nie jest należyte i przyjmuje nieodpowiednią postawę przy stoliku, a więc ręka też już nie jest odpowiednio położona i też już jest utrudniony, prawda, tutaj chwyt i pisanie. Stosuje wtedy dziecko mechanizmy, które kompensują to, że napięcie mięśniowe jest nieodpowiednie. Powstają blokady, czyli takie usztywnienia w nieprawidłowych pozycjach i dotyczą one najważniejszych części ciała, takich jak głowa, szyja, obręcz barkowa, biodrowa.
Powiedz mi, co za tym idzie? Jakie są też konsekwencje tych blokad? No bo na pewno to się jakby przekłada, tak? Na przykład na postawę dziecka, ale na pewno nie tylko na to.
Tak, no więc konsekwencjami istnienia takich bloków są, jest asymetryczna stabilizacja głowy, ustawienie głowy w protrakcji, czyli wysunięcia głowy do przodu, ustawienie barków, takie podniesione są barki, czyli wysokie, nieprawidłowa stabilizacja łopatek, wady klatki piersiowej, asymetryczna stabilizacja tułowia, ograniczenie w ruchomości miednicy, słabo wyrażona antygrawitacja aktywności kończyn dolnych. To wszystko jest konsekwencją istnienia bloków.
No właśnie, no to teraz mamy konsekwencje, ale jakie są objawy? Tak, jak na przykład ktoś ma bloki i jak one się przejawiają i w jakiej one postaci? Jak patrzymy na dziecko, to jak możemy poznać, że to dziecko ma bloki?
No, dziecko wtedy ma trudności w utrzymaniu prawidłowej postawy, w trakcie na przykład siedzenia przy stoliku, może się pochylać do przodu nad stołem, asymetryczne ustawienia, szybko się męczy, kręci się na krześle. Wtedy występuje nieprawidłowy chwyt. Co za tym idą konsekwencje? Dziecko się szybko zniechęca do pracy, prawda, takiej stolikowej. Poziom graficzny jest obniżony, szybko się męczy. Również nieprawidłowości w zakresie precyzji czuciowej, czyli nieprawidłowy nacisk na narzędzie pisarskie, czyli albo jest za mocny, albo jest za lekki. Mniejsze zdolności w zakresie wykonywania ruchów precyzyjnych, które wymagają planowania, naśladowania, koordynowania w jednostce czasu.
Zapraszam Państwa na przerwę, a po przerwie powiemy sobie troszeczkę o tym, na co rodzic powinien zwrócić uwagę i jak powinien ćwiczyć z dzieckiem w domu, żeby poprawić to napięcie mięśniowe.
Jest miejsce, do którego wracają wspomnienia, gdzie ulica z ulicą ożywają w marzeniach. Cztery kopce swą magię roztaczają, a historia z historią się przeplatają. Nasza młodość się zaczęła, pierwsza miłość w ramionach stanęła. Idąc ręka w rękę do przodu we dwoje, dalej gotowi na miłosne podwoje. Bo tu właśnie tu miłość swą spotkała, bo tu właśnie tu ciebie pokochałam, bo tu właśnie tu miłość przeżyć chciałam, bo tu właśnie tu na ciebie czekałam. Mikołaj. biegnijmy przez Rajską i znów wolnym krokiem powróćmy na rynek, łapiąc nutkę historii w kawiarni Wierzynek. Bo tu, właśnie tu, miłość swą spotkała. Bo tu, właśnie tu, ciebie pokochałam. Bo tu, właśnie tu, miłość przeżyć chciałam. Bo tu, właśnie tu, na ciebie czekałam. Bo to tęsknota za naszą młodością, tą nieskalaną młodzieńczą wolnością. Tęsknię do czegoś, co tli mi się w głowie, marząc znów o młodości w kochanym Krakowie. Bo tu, właśnie tu, miłość swą spotkałam. Bo tu, właśnie tu, ciebie pokochałam. Bo tu, właśnie tu, miłość przeżyć chciałam. Bo tu, właśnie tu, na ciebie czekałam. Ciebie czekałam.
Witam Państwa po przerwie. No to na co rodzic powinien zwrócić uwagę?
Rodzic w domu powinien zwrócić uwagę na to przede wszystkim, jak dziecko siedzi podczas pisania. Czy jest poprawna postawa pisania, czy dziecko nie zsuwa się z krzesła, czy się nie podpiera. Taka pozycja właściwa do siedzenia powinna wyglądać w ten sposób, że stopy dziecko powinno oprzeć na podłodze, obie ręce ułożyć na stole. Takie ułożenie utrzymuje równowagę ciała, zapewnia koordynację półkul mózgowych i określa funkcję obydwu rąk. Potem należy zwrócić uwagę na to, czy dziecko odpowiednio trzyma przybory do pisania. Długopis powinien trzymać chwytem trójpalcowym, czyli pomiędzy kciukiem i lekko zgiętym palcem wskazującym, opierając przyrząd na palcu środkowym, na wysokości około swojego paznokcia. Następnie odpowiednia wysokość biurka, przy którym dziecko siedzi, jest bardzo istotna. Odpowiednio dobrane krzesło, prawidłowe ułożenie zeszytu, a mianowicie powinno ono być na linii środkowej, zeszyt powinien być ułożony na linii środkowej ciała z lekkim uniesieniem prawego górnego rogu w górę, jeżeli jest to dziecko praworęczne. Natomiast jeżeli dziecko jest leworęczne, to powinien być uniesiony lekko lewy górny róg zeszytu w górę.
To przejdźmy teraz do praktycznej części. Chodzi mi o ćwiczenia w domu. Jakie te ćwiczenia rodzic może wykonywać z dzieckiem, żeby poprawić tą sprawność manualną?
Są to różne grupy ćwiczeń. Należy zawsze pamiętać, zanim przystąpimy do jakichkolwiek ćwiczeń, żeby przynosiły odpowiedni efekt, dziecko musi chętnie je wykonywać. A więc nie na siłę, tylko zachęcamy. I są to ćwiczenia sprawności manualnej. Powinny one być, wszystkie ćwiczenia, jak w każdej terapii, powinny być wykonywane systematycznie. I tutaj znowuż należy przed ćwiczeniami zadbać o prawidłową pozycję dziecka przy pisaniu, przy rysowaniu. Ważny jest też dobór narzędzia pisarskiego, aby narzędzia nie były zbyt długie, zbyt ciężkie, bo to dziecku przeszkadza i go zniechęca. Dzieci, które mają utrwalony nawyk nieprawidłowego trzymania przyboru pisarskiego, należy nakłaniać do zmiany tego przez nałożenie specjalnej nakładki, używaniu przyborów o trójkątnym przekroju. Patrzymy też, aby odległość palców trzymanych nad przyrządem była odpowiednia, no i na ułożenie zeszytu. Ćwiczenia usprawniające powinny być stosowane miękkim przyborem. Należy też zapewnić dziecku atmosferę akceptacji. Trzeba dziecko zawsze wspierać, pobudzać ich taką większą samą ocenę w swoje możliwości i w siebie. Kształtować taką większą odporność psychiczną. Jeżeli dziecko wykonuje w trakcie pracy jakieś błędy, to wyjaśniać mu, że to następnym razem będzie lepiej. Następne ćwiczenia, grupa ćwiczeń, to są ćwiczenia manualne, które usprawniają małe ruchy ręki, dłoni, nadgarstka i palców. Jest to na przykład mocne zaciskanie dłoni, krążenie dłońmi wyciągniętymi w bok, stykającymi się, ułożonych równolegle, na przykład w młynek, dociskanie złożonych dłoni do siebie, wymachy dłoni, na przykład w formie pożegnania, odganiania muchy, ściskanie w dłoni piłeczek różnej wielkości i twardości, zwijanie apaszek, chusteczek, nawijanie włóczki, nitek, sznurka na kłębek, nakładanie zabawek na patyk, na sznurek, robienie koralików, lepienie z plasteliny, z ciasta, kalkowanie, wydzieranie, cięcie nożyczkami, zabawy różnymi masami, gliną, nawet przybijanie stempelków, darcie gazet, papierów, składanie tych papierów, wykorzystanie szablonów do obrysowywania figur geometrycznych, wypełnianie konturów kreskami poziomymi, pionowymi, skośnymi. Nawet przybijanie, przypinanie i zdejmowanie klipsów, to też są ćwiczenia. Spacery na przykład, w cudzysłowie oczywiście, spacery palcami po stole, naśladowanie gry na pianinie, naśladowanie pisania na maszynie, a może ktoś ma tą maszynę, to niech dziecko sobie postuka. Odtwarzanie rytmów deszczu. I następna grupa to ćwiczenia precyzyjne, angażujące dłoń ułożoną jak do pisania. I tu jest pogrubianie konturów, figur geometrycznych, prostych szlaczków, pisanie po śladzie, pisanie ciągów literowych bez odrywania ręki, swobodne bazigranie po dużych arkuszach papieru, flamastrami, kredami, łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą, kopiowanie rysunków przez folię, rysowanie szlaczków literopodobnych w liniaturze, kończenie zaczętego wzoru, odtwarzanie prezentowanych wzorów z pamięci, kreślenie leniwych ósemek, dyktanda graficzne, to są takie obrazki, które kreślimy, wykreślając kolejne podane punkty według wzoru i określonego układu.
Fajnie, że te ćwiczenia, o których mówisz, one są, mogą być wykonywane w postaci zabaw, tak? Bo to o to chodzi, żeby jakby spędzać z dzieckiem czas i przy tym bawić się z dzieckiem i przemycać tutaj właśnie ćwiczenia, które będą fajną zabawą, a rozwiną nam tą podniosą tą sprawność manualną. Ale wiemy, że sprawność manualna to nie tylko dłoni, tak? Nie tylko palce, ale także i ręka cała, czyli mówimy tu o przedramieniu, o ramieniu, tak? Czy są tutaj jeszcze jakieś zabawy, ćwiczenia, które jakby mogą podnieść tą sprawność?
Tak, oczywiście. Różnego rodzaju ćwiczenia rozmachowe. One są rozluźniające napięcie mięśniowe ramienia i przedramienia, co jest właśnie istotne przy tym chwycie pisarskim. Są to ćwiczenia wyprostne, mające na celu zachowanie i utrzymywanie właściwej postawy ciała. Różne rodzaje zabaw rzutnych, rzucamy piłką, rzucamy kulkami z papieru, gra w ping-ponga, zabawy skoczne, na przykład pajacyki, zabawy rytmiczne, polegające na wyróżnianiu ruchem muzyki, zachęcanie do swobodnej ekspresji ruchowej, skoki na trampolinie w ustalonym rytmie, zagadki ruchowe naśladujące ruch ptaków, samolotów, zabawy naśladujące pływanie, krążenie ramion do przodu, do tyłu, ręce wyciągnięte w bok na wysokości ramion, zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn, dużymi pędzlami, ruchy pionowe i poziome z zachowaniem kierunku od lewej do prawej, z góry na dół. To są wszystko tego typu zabawy. Również prace codzienne, drobne, w zależności od wieku dziecka, też usprawniają tą małą motorykę.
Bo często jest tak, że rodzice przy tych czynnościach wyręczają dzieci. Czy to jest dobre?
Szanowni Państwo, najlepiej nie wyręczać dzieci, wręcz przeciwnie, zachęcać do prac domowych, do obowiązków. To nie tylko wdraża dzieci w jakieś obowiązki domowe, ale również ćwiczy i rozwija ich właśnie motorykę dużą i małą. Zaproponować zrobienie wspólnie jakiegoś posiłku, śniadania, kolacji. To sprawia radość dzieciom, sprawia nam radość, spędzamy wspólnie czas, a przy okazji dziecko ćwiczy i usprawnia swoje ręce.
Kończymy na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do naszego studia. Moim Państwa gościem była Beata Firnińska. Audycję prowadziła Anna Kurek przy współpracy z panem Józefem Ziębą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. Miłego wieczoru.
ubrani w codzienność, wędrujący śladami. Kroczymy własną drogą, lecz cudzymi krokami. Poddani ocenie, życiem przytłaczani, nie umiemy rozpoznać świata, który znamy. Rozpoznaj wady swoje.